Prekariat i labor. Antropologia i polityka Guya Standinga. Artykuł analizuje koncepcję prekariatu, dekonstruując binarną opozycję między pracą a pracą najemną oraz między obywatelem a tak zwanym denizenem, czyli mieszkańcem pozbawionym pełni praw. Guy Standing argumentuje, że współczesny kapitalizm finansowy, fetyszyzując wzrost gospodarczy, prowadzi do systematycznego rozpakowywania praw obywatelskich. Tworzy to klasę prekariatu, ludzi żyjących w chronicznej niepewności. Artykuł stawia tezę, że bez fundamentalnej rekonfiguracji relacji między pracą a kapitałem, społeczeństwa będą dryfować w stronę plutokratycznej stabilizacji na górze i prekarności na dole. Guy Standing rozpoczyna od rozróżnienia, które ma głęboko antropologiczny wymiar. Z jednej strony mamy pracę, rozumianą jako szeroką, twórczą aktywność człowieka, opiekę nad bliskimi, zaangażowanie publiczne czy naukę. Z drugiej zaś strony mamy labor, czyli zaledwie jeden szczególny przypadek pracy. To podporządkowana, odpłatna czynność, której cele i tryb określa ktoś inny. Tradycja przemysłowa XX wieku dokonała jednak brutalnej redukcji, utożsamiła całą ludzką aktywność z labor. Sprowadziła człowieka do funkcji elementu w procesie produkcji. Miarą wartości stała się wyłącznie liczba godzin spędzonych w relacji podległości. Kiedy Standing mówi, że laboryzm był przekleństwem, ma na myśli sytuację, w której całe spektrum ludzkich aspiracji zostało wtłoczone w jednowymiarową oś, zatrudniony albo bezrobotny. To dlatego prekariat doświadcza tak dotkliwej frustracji statusu. Po raz pierwszy w historii masowo obserwujemy pokolenia, których potencjał twórczy dalece przewyższa jakość labor, jaką system jest w stanie im zaoferować. W ten sposób praca staje się przestrzenią utraconej godności, podczas gdy labor przekształca się w narzędzie społecznej dyscypliny. Drugie fundamentalne cięcie oddziela obywatela od denizena. Historycznie status denizena był formą awansu z cudzoziemca na niemal poddanego. Dzisiaj staje się figurą degradacji. Można posiadać paszport, lecz w wyniku systemowego ograniczania praw przez ich warunkowanie i rosnące koszty, człowiek staje się rezydentem o ograniczonym dostępie do przywilejów. Prekariusz to denizen w stadium zaawansowanym. Żyje on w lęku przed sankcją i pod presją nieustannego udowadniania, że jest godny wsparcia. Pomoc nie jest już dla niego prawem, lecz aktem łaski. Ten mechanizm demaskuje fundamentalny błąd współczesnej polityki, czyli fetyszyzację wzrostu gospodarczego. Jak zauważa profesor Elżbieta Mączyńska, gdy państwo abdykuje z roli gwaranta uprawnień, wzrost produktu krajowego brutto przestaje być wskaźnikiem dobrostanu, a staje się miarą intensywności eksploatacji. Model klasowy, który proponuje Guy Standing, to studium odsłaniające głębokie rozszczepienie współczesności. Na samym szczycie struktury sytuuje się plutokracja, warstwa globalnych posiadaczy, których więzi z konkretnym państwem są co najwyżej symboliczne. Ich potęga nie opiera się na pracy, lecz na strumieniach dochodów z aktywów finansowych, patentów czy monopoli informacyjnych. Poniżej znajduje się salariat, klasa kurczowo trzymająca się resztek powojennego kompromisu społecznego. Jej przedstawiciele wciąż posiadają etat i fundusze emerytalne, lecz z rosnącym niepokojem obserwują, jak outsourcing i automatyzacja przenoszą ich funkcje na peryferię. Specyficznym produktem gospodarki projektowej są tzw. proficjanci, mobilni specjaliści i freelancerzy. Nie sprzedają oni swojego czasu, lecz pakiety kompetencji. Ich sytuacja jest ambiwalentna. Cieszą się autonomią, ale ich bezpieczeństwo zależy od nieustannej presji samoinwestowania i pielęgnowania sieci kontaktów. Proficjant jest uprzywilejowanym kuzynem prekariusza. Porusza się w tej samej architekturze chronicznej niepewności, lecz wyposażony w lepszy pancerz finansowy. Dopiero na tym tle widać dramatyzm prekariatu. To ludzie doświadczający potrójnego wykluczenia, niestabilnych stosunków pracy, niepełnych praw doświadczeń oraz statusu denizens w relacji z państwem. Struktura klasowa według Standinga, odczytana przez marketingowca, staje się niepokojąco klarowną instrukcją zarządzania społeczeństwem. Po pierwsze, segmentacja. Plutokracja to segment VIP. Salariat to segment premium, któremu sprzedaje się narrację o awansie. Proficjanci to grupa aspiracyjna. Prekariat zaś to masowy segment wrażliwy na cenę, z którego wydobywa się maksymalną wartość. Po drugie, pozycjonowanie. W marketingowej logice prekarność daje się zręcznie przepakować w narrację o wolności i byciu swoim własnym szefem. Platformy gig ekonomy opanowały tę sztukę do perfekcji, przekuwając brak zabezpieczeń w rzekomą niezależność. W istocie jest to zaawansowana forma urzeczowienia. Proces sprowadzający człowieka do roli przedmiotu, który algorytmiczna bramka może w dowolnej chwili wyłączyć z systemu. Po trzecie, utrzymanie klienta. W tej grze klientem nie jest ten, kto kupuje, lecz ten, kto nie może wyjść. Dług studencki czy kredyt hipoteczny pełnią tu funkcję cynicznych mechanizmów lojalnościowych. To instrumenty uniemożliwiające wycofanie się z niszczących warunków. Z perspektywy ekonomii politycznej, to świadome wytwarzanie więzów dłużnych, które spychają całe grupy społeczne w zależność kwasi-feudalną. Ta ironiczna paralela ujawnia, że język biznesu i język krytyki społecznej opisują ten sam proces. Dla jednych to innowacyjny model biznesowy, dla drugich architektura chronicznej niepewności. Gdy spojrzymy na problem prekariatu w perspektywie międzykontynentalnej, zobaczymy te same mechanizmy w różnych kostiumach. W krajach arabskich Zatoki Perskiej architekturę społeczną kształtował system kafala. Ten model prawny wiązał los migranta z wolą konkretnego sponsora, kontrolującego jego status pobytowy i możliwość zmiany pracy. To skrajna forma denizencji. Migranci są krwiobiegiem gospodarki, lecz pozostają pozbawieni praw politycznych. W Ameryce Północnej prekariat rozkwita poprzez gig ekonomy oraz chroniczny dług studencki, przekraczający $1 bilion. Unia Europejska prezentuje wariant bardziej złożony. Z jednej strony mamy kraje nordyckie z modelem flexicurity, z drugiej zaś państwa południa, gdzie programy oszczędnościowe po 2008 roku uruchomiły proces gwałtownej prekaryzacji. Wspólnym mianownikiem pozostaje globalna gospodarka, w której kapitał jest mobilny, a praca pozostaje lokalna i łatwo zastępowalna. Obecnie sztuczna inteligencja staje się siłą kształtującą ten paradygmat. Dla biznesu to obietnica wzrostu produktywności, lecz dla pracowników to groźba głębokiego wstrząsu. Sztuczna inteligencja może stać się silnikiem napędzającym hiper-gig ekonomy. W tej wizji praca zostaje rozbita na atomowe mikrozadania, rozdzielane algorytmicznie w czasie rzeczywistym. Z perspektywy Guya Standinga to turbodoładowanie dla procesów prekaryzacji. Praca w sensie szerokim, opieka czy refleksja, staje się niewidzialna, podczas gdy labor jest coraz intensywniej mierzony i wyceniany. Aby uchwycić sedno tego problemu w chłodnym języku formalnym, można go zrekonstruować jako zagadkę logiczną. Przyjmijmy oznaczenia. P to przynależność do prekariatu. D to status denizena. S to przynależność do salariatu. L to posiadanie stabilnego labor z pakietem praw. K to system zdominowany przez kapitalizm finansowy. U to bezwarunkowy dochód podstawowy. Standing sugeruje następujące zależności. Jeśli P, to D. Jeśli D i K, to nie L. Jeśli S i K, to L, ale z rosnącym ryzykiem utraty. Jeśli istnieje U, to prawdopodobieństwo stania się denizenem maleje. Zagadka brzmi. Czy w systemie, w którym kapitalizm finansowy jest prawdą, a dochód podstawowy fałszem, możliwy jest trwały stan, w którym większość społeczeństwa cieszy się stabilnością? Rozwiązanie ujawnia, że w takich warunkach powszechna stabilność jest logicznie nietrwała. System nieuchronnie produkuje prekariat. Nie jest on skutkiem ubocznym, lecz strukturalnym produktem neoliberalizmu. Kluczowe staje się pytanie o instytucje zdolne przerwać toksyczną pętlę między prekaryjnością a denizacją. Fundamentem pozostaje dochód podstawowy, rozumiany jako bezwarunkowe prawo obywatelskie. W dobie sztucznej inteligencji, argument o wystarczalności tradycyjnych ubezpieczeń brzmi coraz mniej wiarygodnie. Dochód podstawowy oddziela bezpieczeństwo egzystencjalne od dyktatu rynku. Daje realną możliwość odmowy przyjęcia najbardziej destrukcyjnych form labor. To próba zasypania antropologicznego rozszczepienia, które uczyniło z aktywności narzędzie alienacji. Drugim filarem są demokratycznie zarządzane fundusze majątkowe, akumulujące dochody z zasobów naturalnych i podatków od platform cyfrowych. Trzecim elementem jest dekomodyfikacja edukacji. Jeżeli dostęp do wiedzy pozostanie towarem wymagającym zadłużenia na dekady, logika prekariatu po prostu zyska nowy technologiczny wehikuł. Czwartym wymogiem jest przejrzystość algorytmów. Jeżeli platforma decyduje o przydziale zleceń i blokadach kont, jej decyzje muszą podlegać kontroli prawnej. W przeciwnym razie utrwalamy cyfrową formę denizencji, w której o losie człowieka decyduje nieznany kod. Projekt Standinga ma jednak swoje słabości. Krytycy zarzucają mu niedoszacowanie roli instytucji politycznych oraz nadmierną idealizację wykształconej frakcji prekariatu. Jeśli projekt polityczny ma być wiarygodny, musi przemawiać językiem wszystkich grup, także migrantów i osób odczuwających stratę dawnego porządku. Mimo to, diagnoza pozostaje trafna. Statystyki państw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju pokazują, że udział niestandardowych form pracy stale rośnie. Wśród młodych dorosłych wskaźnik ten jest znacząco wyższy. To nie jest anomalia, to domyślna konfiguracja systemu. Z perspektywy menedżerskiej prekariat generuje ogromne ryzyka systemowe. Po pierwsze, niestabilny popyt. Konsument, który żyje w lęku, przestaje działać racjonalnie. Po drugie, wzrost populizmu. Sfrustrowana frakcja prekariatu może zostać przechwycona przez siły autorytarne, oferujące symboliczną godność w zamian za wolność. Po trzecie, marnotrawstwo kapitału ludzkiego. Potencjał wykształconych ludzi jest degradowany do niskopłatnych, fragmentarycznych zajęć. Czy wolno nam jeszcze mówić o pracy jako sferze spełnienia? Standing odpowiada twierdząco. Utrzymuje, że zwycięstwo nadejdzie, gdy prekariat zniesie samego siebie jako klasę. Nie chodzi o powrót do złotej epoki etatu, lecz o uznanie pracy za centralny wymiar ludzkiej godności. Bez odwagi instytucjonalnej i reform takich jak dochód podstawowy, nasze społeczeństwa będą nadal dryfowały. W tym dryfie wszyscy, także salariat i proficjanci, stajemy się stopniowo denizenami własnego świata. Zamieszkujemy gospodarkę, której logiki nie współtworzymy, lecz której się bezwiednie podporządkowujemy.